Krzysztof B. został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Był bardzo zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. 44-latek, który próbował podpalić koktajlem Mołotowa biuro Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Jeszcze dziś trafił do Komendy Stołecznej Policji, gdzie jest przesłuchiwany, a w prokuraturze ma usłyszeć zarzuty. Będzie prawdopodobnie odpowiadał za groźby karalne i sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Grozi mu 10 lat więzienia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, że służby mają pewność, że chodziło o celowy atak na siedzibę MPO. Nie mam co do tego wątpliwości. Po pierwsze, ten osobnik wykrzykiwał przekleństwa pod adresem Platformy Obywatelskiej. I druga kwestia, to, że ma bogaty życiorys, jeżeli chodzi o kwestię gróźb wobec premiera Donalda Tuska. To wskazuje jasno, że to produkt nienawiści politycznej, która jest sączona od wielu lat przez niektóre środowiska, mówił Kierwiński. Do zdarzenia na Platformie X odniósł się premier Donald Tusk. Szef rządu napisał: w czerwcu usłyszał zarzuty zagrożenie mi śmiercią. W październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. To na ich wiecu Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrywać chwasty i rzucać napalm, by nie odrosły, napisał Donald Tusk we wpisie na X-ie. Premier nawiązał do słów Roberta Bąkiewicza wypowiedzianych w czasie protestu zorganizowanego przez PiS. Były ostre słowa i jest ich skutek? To jest właśnie pytanie. I jakie scenariusze przed nami w wojnie polsko-polskiej? A przy naszym telefonie pierwszy gość, pan profesor Kazimierz Kik, politolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zanim oddam panu profesorowi głos, jeszcze krótka relacja informacyjnej agencji radiowej dotyczącej zatrzymania Krzysztofa B.
Funkcjonariusze dopełnili wszelkich starań, aby złapać mężczyznę, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie. Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego.
Wcześniej w mediach społecznościowych mężczyzna kierował groźby pod adresem premiera Donalda Tuska. Nie ma zgody na ten typ działań, mówił na antenie radiowej Trójki minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
To, co się wydarzyło, trzeba wpisać w kategorię nienawiści politycznej, działania absolutnie nieakceptowalnego i słusznie wiele osób powiązało to z ostatnimi zdarzeniami na wiecach PiS-u, gdzie Bąkiewicz wzywa do tego, żeby wyrywać chwasty. Znaczy to jest, kto sieje wiatr, zbiera burzę.
Sprawę bada teraz policja. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
A przede mną, panie profesorze, tytuły z kilku ostatnich lat prasowe. Betoniarka przed biurem Morawieckiego, chcą je zamurować. Inny tytuł, atak na biuro posłanki PiS, wskazuje na opozycję. Atak na biuro poselskie Janusza Kowalskiego, sprawę bada policja. Wrocław, atak na biuro poselskie Lewicy, sprawcy grozi do 5 lat więzienia. Śląskie, homofobiczny napis na witrynie biura posłanki Moniki Rosy w Katowicach. Atak na biuro senatora PiS, wybito szybę. Atak na biuro poselskie Jana Mosińskiego z PiS. Zdewastowali biuro PiS. Atak na biuro Beaty Szydło. No i pytanie do pana profesora. Czy coś zatrzyma te fale nienawiści? Czy jest to już tak rozpędzona machina, że tylko po drodze będą odpukać w niemalowane drzewo straty nawet ludzkie, ale będzie to szło do przodu i będzie eskalowało?
Raczej tak. Dlaczego? Dlatego, że taką mamy sytuację w Europie, w ogóle szeroko. Z jednej strony mamy tą wojnę rosyjską, Rosji w Ukrainie. Z drugiej strony w Europie mamy nasilającą się tendencję ugrupowań populistycznych, wspieraną przez amerykańskiego prezydenta, ale też ruch MAGA i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, to co dzieje się w Polsce jest wkomponowane w całokształt sytuacji międzynarodowej. Fala populizmu narasta. No niedawno mieliśmy wybory u nas, u naszych granic południowych, w Czechach. Zwyciężyło ugrupowanie ANO. Przywódcy Babisza, tego przedstawiciela nurtu populistycznego. I uwaga, wokół Polski mamy Węgry, Słowację, Czechy, zupełnie już po tamtej stronie, po stronie nurtów populistycznych. Czekamy na to, co będzie w Niemczech, a tam alternatywa dla Niemiec rośnie i boimy się o przyszłe wybory. Czekamy na to, co będzie we Francji, gdzie sytuacja jest podobna, a zatem następuje, albo inaczej, pogłębia się nieprzyjemna polaryzacja polityczna pomiędzy tymi głównymi dwoma ugrupowaniami, znaczy nurtami politycznymi, jakim jest z jednej strony, no powiedzmy sobie, nurt liberalno-centrowo-konserwatywny, z drugiej strony różnorodne nurty populistyczne. Pogłębiająca się polaryzacja powoduje zaostrzenie sporu politycznego. W takiej sytuacji widzimy to ostatnie wydarzenie poprzez pryzmat tego ostatniego wydarzenia, co się dzieje. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość propaguje sylwetkę i sposób formułowania postulatów politycznych pana Bąkiewicza. Co to znaczy? To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość, albo przynajmniej Jarosław Kaczyński, przygotowuje się do zdecydowanej walki i potrzebuje żołnierzy, nie polityków racjonalnie oglądających walkę polityczną, a żołnierzy, czyli tych, którzy zaostrzają sytuację w kraju. Stawia sprawę na ostro noża, albo my, albo wy. I to jest bardzo, biorąc pod uwagę całe otoczenie, te główne tendencje, jakie zachodzą w polityce europejskiej, biorąc pod uwagę wojnę u naszych wschodnich granic, i poprzez ten pryzmat musimy patrzeć na to, co się wydarzyło na ulicy Wiejskiej.
A Donald Tusk dzisiaj w takim nagraniu opublikowanym mówi: cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na podpalacza z Żoliborza Jarosława Kaczyńskiego. No i były też pytania dotyczące prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Otóż dlaczego pan prezes Kaczyński nie zajął stanowiska w tej sprawie? Oto był pytany poseł Tobiasz Boheński przez Dominikę Wielowiejską w poranku TOK FM i Boheński odpowiada: dlaczego pan prezes Kaczyński ma zajmować stanowisko? Na to prowadząca: to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy protestowali przeciwko takim aktom agresji. No i dalej Boheński mówi: to może tak się stanie od dzisiaj, bo wcześniej Donald Tusk tego nie robił. Niestety w życiu publicznym spotyka się różnego rodzaju formy przemocy albo zagrożenia. Co pan na tego typu reakcje i czy rzeczywiście prezes największego opozycyjnego ugrupowania nie powinien odciąć się zdecydowanie od tego ataku? Bo trzeba powiedzieć, że niektórzy posłowie, na przykład poseł Szczucki, odcięli się, skrytykowali, pomimo że kiedy Bąkiewicz wypowiadał te haniebne słowa w ubiegły piątek podczas manifestacji Prawa i Sprawiedliwości, to nikt nie opanował.
Nie szkodzi. To się dzieje. Nieważne od tego, co kto mówi, albo co kto komu zaprzecza, to się dzieje i będzie się pogłębiało. I ja tu nie obciążam głównie i tylko i wyłącznie pana Jarosława Kaczyńskiego. To samo dotyczy drugą stronę, bo jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się po stronie rządowej, to pogłębianie, zaostrzanie polaryzacji politycznej występuje także po stronie rządzącej dzisiaj koalicji, bo jeżeli popatrzymy na działania pana Żurka, na charakter tych działań pana Żurka, czyli to jest takie działanie na rzecz budzenia niezadowolenia, budzenia wrogości, budzenia agresywności po stronie także i Prawa i Sprawiedliwości przez stronę rządzącą. Dzisiaj Polak z Polakiem walczy. No oczywiście w tym wypadku w jaki sposób walczy? Na razie w oparciu o sądy. Posadzić wszystkich tych, którzy byli do... No co to za filozofia? Co to znaczy, że jedni dochodzą do władzy, będą sadzać tych, którzy byli u władzy, a potem tamci będą sadzać tych? To jest myślenie polityków polskich tego typu. Gdzie jest zdolność do dialogu? Gdzie jest zdolność do zawierania kompromisów? Gdzie jest zdolność myślenia państwowego, a nie partyjnego? I dlatego to wszystko, co się dzieje, jest wynikiem myślenia w kategoriach interesu partyjnego. My albo oni. Obie strony są tutaj równorzędnym winowajcą.
No ale dobrze, panie profesorze, zanim w 2023 roku do władzy doszła koalicja 15 października po zwycięstwie koalicyjnym w wyborach, bo de facto wybory jako pojedyncza partia zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, tylko nie miało zdolności koalicyjnej, no to obiecane były rozliczenia i te rozliczenia powoli postępują. Nikt nie stanął jeszcze przed sądem. To dopiero się zaczyna powoli dziać, więc można powiedzieć, że to zgodnie z prawem i przepisami, więc może to nie jest polityczna zemsta, tylko rozliczenie nadużyć.
No to popatrzmy, jaką to wywołuje atmosferę społeczną w Polsce. To, że jeszcze nikt nie siedzi, to jest zasługa tego, że się bardzo dobrze i sprawnie zabezpieczyli ci, którzy rządzili dawniej. I jest o wiele trudniej tym, którzy rządzą teraz, pokonać tamtą zaporę, którą stworzył poprzedni rząd. Ja mówię, że winne są obie strony, ponieważ żadna z tych obu stron nie kieruje się interesem państwa polskiego. Popatrzmy, wojna toczy się u naszych wschodnich granic, a Polaków się podzieliło na dwie części, na dwie prawie równe części, czyli mamy tą polaryzację polityczną, co oznacza, że nie mamy w Polsce konstruktywnych, propaństwowych polityków, bo dzisiaj w takiej sytuacji politycy polscy powinni myśleć o budowaniu jedności polskiego społeczeństwa, a nie kierując się interesem partyjnym, interesami partyjnymi, wygrywać, unicestwiać drugą stronę, wsadzać do więzienia drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. Więc ja chcę powiedzieć, patrzmy na to w sposób obiektywny. Dzisiejsza polska klasa polityczna znajduje się na bezdrożach. Bezdrożach, które nie wskazują na drogi dla realizacji interesu narodowego, państwowego, tylko partyjny.
Donald Tusk w jednym z ostatnich wywiadów, gdy zarzucono mu, że to rozliczanie poprzedniej ekipy postępuje sądowo, oczywiście zgodne z prawem, postępuje zbyt wolno, powołał się na przykład byłego prezydenta Francji, Nicolas Sarkozy. Dopiero po 12 latach, dopiero teraz decyzją sądu we Francji za zarzuty korupcyjne pójdzie do więzienia. 12 lat, bardzo dużo. Zobaczymy, ile to u nas będzie trwało. Ale panie profesorze, czytałem na początku naszej rozmowy te tytuły prasowe pokazujące, ile jest tych aktów agresji bezpośredniej, czy to na biura poselskie, czy nawet na posłów. Ostatnio mieliśmy przecież taki atak na byłego ministra zdrowia za czasów Prawa i Sprawiedliwości, który został pobity przez dwóch osobników w jednej z restauracji. Więc ta nienawiść narasta i dziwi mnie, że obie strony tego sporu politycznego nie potrafią szybko zareagować i zająć stanowiska. Donald Tusk dzisiaj to zrobił, natomiast Jarosław Kaczyński jak na razie milczy.
To jest wina znów klasy politycznej po obu stronach. Dlaczego? Musimy pamiętać o tym, że obywateli Polski dzielimy na dwie kategorie. Bardzo małą mniejszość tych, którzy postępują w życiu społecznym, politycznym w oparciu o poglądy oparte na wiedzy, profesjonalizmie i rozumie, i ogromną większość tych, którzy kierują się poglądami opartymi na emocjach. I niestety dominuje w polskiej klasie politycznej, do której istnieją negatywne mechanizmy doboru. Nie będę mówił, co to znaczy, bo to odrębny temat. I no niestety tak się składa, że nasza polska klasa polityczna po obu stronach nie kieruje się w swoich poglądach rozumem, a emocjami.
PiS do nikogo do przemocy nie nawołuje. Tak mówił Tobiasz Boheński w wywiadzie w TOK FM, na który się już powoływałem. No to przypomnijmy, co wśród oklasków i uśmiechniętych twarzy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie podczas wiecu w miniony piątek mówił Bąkiewicz. Nie możemy składać broni, nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. No i słowa Tobiasza Boheńskiego. PiS nikogo do przemocy nie nawołuje. Nie da się, panie profesorze, chyba zatrzymać niestety tego wyścigu zbrojeń. Wyścigu zbrojeń na słowa, które potem doprowadzają u osób mniej zrównoważonych psychicznie do czynów włącznie z zabójstwami.
Ależ ma pan absolutną rację. To są bezdroża, na które dotarły przedstawiciele naszej klasy politycznej, obie strony, ponieważ to jest kierowanie się interesem partyjnym. My, wy, oni. Oni to oczywiście to, a my to, my jesteśmy tacy sami jak oni. I na tym polega problem i chyba dramat polskiej demokracji, że w naszej klasie politycznej nie przejęły inicjatywy jednostki, które szukają dialogu narodowego i kompromisu narodowego, a jednostki, które muszą, nasza partia musi wygrać te wybory, my musimy przejąć władzę, a jak nawet trzeba będzie, to tamtych posadzimy. No to jest nieprawdopodobne.
Ale panie profesorze, proszę zauważyć, że ci, którzy nawoływali do tej zgody narodowej, do tego, że będziemy rozmawiać z każdym, chociażby Szymon Hołownia, jego ugrupowanie poniżej progu procentowego, podobnie Polskie Stronnictwo Ludowe, które także nawołuje do tej zgody.
I oto tu pan doszedł do sedna istoty. Istotą sprawy jest to w tej chwili, że w mniejszości, w klasie politycznej, w mniejszości, a nawet chyba poza klasą polityczną, są ci, którzy opierają swoje poglądy na rozumie, mądrości, profesjonalizmie, a dominują absolutnie ci, którzy działają w oparciu o zasady emocjonalnego postępowania. Bo kto to rozumie, kto to jest, kto takie rzeczy opowiada na wiecach? Już nie będę mówił, nie będę oceniał, nie będę charakteryzował. Ja po prostu jak to słyszałem, to myślałem, że tu trzeba nie psychologa, tylko psychiatrę. Tu trzeba psychiatry do tego typu wystąpień, do tego typu sugestii. A tutaj widzę, że są liderzy, którzy chwalą tych ludzi, pokazują jako wzorzec. No przede wszystkim, przepraszam bardzo, to gdzie są ci naprawdę winni tego, co dzieje się w Polsce na czele obu partii?
Pan profesor Kazimierz Kik z tymi smutnymi refleksjami, politolog. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. Przy naszym telefonie pani doktor Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani doktor, tak sobie myślę, że ten język, którym operują politycy, język, w którym jest wiele słów nienawistnych, wzywających do przemocy, odpowiada chyba wielu naszym współobywatelom, bo przed chwilą rozmawialiśmy z panem profesorem i wspomniałem o tym, że właśnie ci, którzy do tej zgody narodowej nawołują, jak Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, reprezentują ugrupowania, które nie mogą przekroczyć w ostatnich sondażach 5% progu wyborczego.
Nie wiem, czy to jest jedyny powód, dla którego te ugrupowania mają tak niskie poparcie, ale to zostawmy. Natomiast niewątpliwie politycy są w przeważającej mierze odpowiedzialni za to, jakim językiem my mówimy jako społeczeństwo, a tym samym w takim nieco odleglejszym terminie, jakie postawy społeczne są kształtowane. To, jak my mówimy o świecie, jak my myślimy o świecie, no, sprawia i dyktuje to, jak my się zachowujemy. I rozmawiamy dzisiaj o nienawiści, o nawoływaniu do przemocy, o agresji. No i tego rodzaju język, który jest słyszany na co dzień z ust polityków, który jest wykorzystywany bardzo często cynicznie po to, żeby te słupki poparcia rosły, on wpływa dramatycznie na ludzkie postawy. I mam na myśli oczywiście nie tylko ten atak na biuro poselskie, na szczęście tam nikt nie ucierpiał, bo zostało to w porę zatrzymane, to wydarzenie, no, ale też myślę sobie o mniejszościach, o osobach, które się wyróżniają kolorem skóry, językiem, wyznaniem. Stowarzyszenie Nigdy Więcej od prawie 30 lat monitoruje postawy społeczne i, no, i incydenty agresywne wymierzone w takie osoby. I widzimy bardzo ściśle związek między tym, w jaki sposób politycy opowiadają nam o codzienności, jak straszą ludźmi i jak potem ludzie, którzy znajdują się w tych grupach mniejszościowych, spotykają się z agresją i pogardą.
No właśnie, przede mną informacja z 14 października ubiegłego roku, że ukazała się właśnie nowa brunatna księga Stowarzyszenia Nigdy Więcej, która dokumentuje wybrane ataki na mniejszości z lat 2023-2024. No i pani mówi tam, że eskalacja agresji nie jest zaskakująca, no ale ona eskaluje. Ku czemu to prowadzi? Czy ta eskalacja jest, można powiedzieć, już pewnym konstans, kontinuum?
Niestety wydaje się, że tak. To znaczy obserwujemy zaostrzanie postaw społecznych. No, takim najbardziej dojmującym tego przykładem, żeby odwołać się nawet nie tylko do zeszłego roku, ale do tego, co było w ostatnich miesiącach letnich, no to jest ta histeria po raz kolejny sztucznie wywołana, związana z migrantami i uchodźcami. Sytuacja na polsko-niemieckiej granicy, która tam się nic nie wydarzyło. Znaczy no, wszystkie instytucje, wszystkie służby, ich dane świadczyły o tym, że nie ma żadnego wzrostu migracji. Natomiast bojówki wspomnianego tu Bąkiewicza i jego poplecznicy, no, on został, wydaje mi się, tak jak to z Bąkiewiczem bywa, wywołany politycznie. Pojawił się na tej granicy, zaczął mobilizować ludzi. No i nagle zaostrzył się niesłychanie język debaty publicznej. Zaczęły się odbywać w całej Polsce ksenofobiczne manifestacje, no, z hasłami pełnymi pogardy przede wszystkim wobec osób ciemnoskórych. 19 lipca w tym jednym dniu przez Polskę przetoczyło się 80 takich nienawistnych manifestacji. Je akurat organizowała Konfederacja, która szybko podchwyciła to, co Bąkiewicz zaczął. No i skutki tego są takie, że nie pamiętam, żebyśmy odnotowali w ostatnich 3 miesiącach tyle fizycznych napaści na ludzi. Na ludzi, którzy właśnie, na osoby z Ukrainy, które tutaj przyjechały, bo uciekły przed wojną, ale też takie osoby, które mieszkały tu wcześniej. Na osoby, które mają ciemną karnację, na osoby, które mają wschodni akcent. Ten słowo zamienia się w kamień. Słowo nienawistne zamienia się w kamień. I to jest bezpośredni skutek tego, bo z jednej strony no, nie, mówimy o pewnym narastającym zjawisku, ale to, co jest najbardziej odczuwalne, to jest tego wpływ na tych ludzi, których ta często właśnie opowieść taka sztucznie wykreowana, opowieść pełna pogardy, dlatego że to się niestety opłaca. Wracam do pana pierwszego pytania. W nich to bezpośrednio uderza i to oni spotykają się z nienawistnymi komentarzami. To oni są no, świadkami i osobami, które dotyka najbardziej właśnie taki stosunek pełen uprzedzeń, nie dlatego, że oni coś zrobili, tylko dlatego, jak oni wyglądają albo skąd przyjechali. I takie postawy właśnie agresywne no, wynikają z propagandy, wynikają z tego, że kiedy sobie otwieramy chyba jakikolwiek artykuł w internecie, który by jakkolwiek zahaczał o temat wojny czy o temat migracji, no to jak sobie poczytamy te komentarze, które tam są, to się włosy jeżą na głowie, plus oczywiście język klasy politycznej, chociaż słowo klasa to nie wiem, czy jest najlepszym określeniem, kiedy no, takie słowa, nie wypadało tego mówić kiedyś, słowa, które się często wręcz ocierają o naruszenie kodeksu karnego, stają się, normalizują się, one stają się właściwie normalnymi słowami w debacie publicznej. No i to wystąpienie, o którym pan redaktor rozmawiał z panem profesorem, lider opozycji w Polsce, były premier, zapowiada człowieka, który jest organizatorem bojówek, który został skazany sądownie za stosowanie przemocy wobec kobiety, który w ciągu 8 lat dostał od polskiego rządu, on i powiązane z nim organizacje, 14 milionów złotych tylko po to, żeby szczuć na ludzi. On wychodzi, mówi o wyrywaniu chwastów, mówi o, wykrzykuje słowa kosy na sztorc, no nawołuje do przemocy i jakby znowu cała potem reakcja, zastanawianie się, czy to miało wpływ, czy to nie miało wpływ na to, co się potem wydarzyło z tym biurem Platformy. Takie słowa nie są w próżni. Jeżeli ktoś jest zapowiadany z honorami przez lidera partii opozycyjnej, to te słowa prędzej czy później no, trafiają do kogoś, kto jest ośmielony. No, trudno powiedzieć, nie da się powiedzieć tak, że tak bezpośrednio. Ktoś usłyszał Bąkiewicza i podpalił biuro. To tak nie działa. Natomiast tego rodzaju nienawistny przekaz sprzyja niewątpliwie i ośmiela sprawców do przemocy, do tego, żeby przekraczać coraz dalej pewne granice.
Wrócę do brunatnej księgi publikowanej przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Mielibyśmy takie marzenie, żeby taka księga była pełna pustych stron, ale niestety tak nie jest i z tej księgi takie incydenty, trudno to nazwać incydentami. 7 października 2024 roku pochodzący z Ukrainy kierowca taksówki został pobity na tle narodowościowym przez 46-letniego pasażera. Mężczyzna kierował groźby pod jego adresem, zadawał mu ciosy w twarz i głowę, a także wykrzyknął do niego ukraińska szmato. W Warszawie w nocy z 24 na 25 sierpnia 24 roku student pochodzący z Azerbejdżanu został pobity z powodu karnacji. Grupa kilku mężczyzn i kobieta obrzucili go rasistowskimi obelgami. Poszkodowany relacjonował: mówili Polska dla Polaków, a mnie nazwali jeb, i tutaj nie będę już cytował, czarnuchem. Inny incydent, Piekoszów. 21 października 2023. Jeden z mieszkańców, 36-letni Szczepan B., brutalnie pobił 12-letniego chłopca pochodzącego z Ukrainy. Sprawca znieważył, ubliżał, ale również bił, wprowadzał ciosy pięściami, kopał nogami po głowie. Tak to się przedstawia. I teraz do pani jako przedstawicielki Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które gromadzi tego rodzaju dowody na tą agresję w przestrzeni publicznej. Czy to jest tak, że tutaj są te nienawistne wypowiedzi polityków, wychodzą od obu stron politycznej sceny, czy jednak zdecydowanie bardziej od prawej strony politycznej sceny? Pytam o to, dlatego że prawica, często mówiąc o tej bardziej lewej, tak to określmy, stronie sceny politycznej, mówi o tym, że takim nienawistnym hasłem jest to 8 gwiazdek, czyli wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie będę tego oczywiście cytował, i że to jest taka mowa nienawiści i to ma pokazywać, że obie tutaj strony mają wiele win u siebie. Proszę powiedzieć, jak pani to postrzega?
Powiedziałabym, że jest i tak, i tak. Z jednej strony trzeba by najpierw może odwołać się do definicji, czym jest mowa nienawiści. No to jest atakowanie drugiego człowieka ze względu na cechy, na które on nie ma wpływu. Czyli nie mamy wpływu na to, w jakim kraju się urodziliśmy, w jakim języku wzrastaliśmy, ani jaki mamy kolor skóry, ani nawet na to, czy mamy niepełnosprawność, czy nie. Na orientację seksualną też nie mamy wpływu. Więc jeżeli ktoś drugiego człowieka wyszydza albo atakuje ze względu na to, kim on jest, jaki się urodził, to jest mowa nienawiści. Natomiast hasła, które są często wulgarne, też agresywne, a na tle politycznym, definicyjnie to nie jest mowa nienawiści, dlatego że my zawsze sympatie polityczne sobie możemy zmienić. Niektórzy to robią wielokrotnie. Więc tutaj pewne sprostowanie, że nie można dawać symetrii między atakowaniem na przykład osób z Ukrainy, osób ciemnoskórych, osób wyznających prawosławie, a atakami na tle politycznym. Bo tak jak mówię, poglądy można zmienić, swojego pochodzenia nie. Natomiast jeżeli chodzi o to prawa strona, lewa strona, centrum, w 2023 roku Stowarzyszenie Nigdy Więcej opublikowało raport na temat języka używanego w kampanii wyborczej. I tam niestety przedstawiciele wszystkich partii posługiwali się językiem ksenofobicznym. Takie wypowiedzi odnotowywaliśmy, ale one były w różnej skali. No i niewątpliwie język ksenofobiczny to jest charakterystyczny dla tej skrajnie prawicowej, radykalnej sceny politycznej, dla prawicowej również. Najmniej, no zdecydowanie najmniej było takich wypowiedzi po lewej stronie, co jednak nie zwalnia nikogo z tego, żeby takie wydarzenia potępiać, no i przede wszystkim, żeby takiego języka nie używać. Chociaż dzisiaj to wydaje się, no mrzonką, to wydaje się czymś bardzo naiwnym, żeby tak myśleć, a jednocześnie no, nie ma innej drogi, żeby zatrzymać ten łańcuch nienawiści. Dlatego kiedy no, zdarza się, kiedy jest, słyszymy wszyscy wypowiedź Bąkiewicza nawołującą do przemocy, agresywną, której skutki być może będą się dopiero niestety, będziemy się o nich przekonywać, to jeśli ktoś tutaj się plącze i nie umie powiedzieć, nie umie tego jednoznacznie potępić, bez żadnych ale, bez żadnych warunków, tylko tego potępić, no to znaczy, że temu sprzyja.
Pani doktor Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.